Wnet.
Na falach Radia Wnet 878 w Warszawie, 95,2 w Krakowie i na www.wnet.fm. Zapraszamy Państwa, pozdrawiamy wszystkich słuchających, a wszystkich, którzy nie słuchają, zapraszamy do słuchania wspólnie ze mną. Do tego życzenia pewnie się dołączy Arkadiusz Szczęśniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie prezesie, dzisiaj w Sejmie trwa spotkanie, o którym od godziny 16 Państwu opowiadamy, spotkanie premiera, ministra sprawiedliwości, ministra zdrowia i ministra spraw wewnętrznych z przedstawicielami niemalże wszystkich kół i klubów poselskich i parlamentarnych w Sejmie, poza kołem poselskim teraz Ryszarda Petru, które demonstracyjnie na spotkanie się nie stawiło. Jak tylko się skończy, to się postaramy do Sejmu przenieść i podpytać uczestniczących w tym spotkaniu polityków, cóż tam się stało, ale wczoraj też Sejm obradował. Może nie były to obrady plenarne, ale komisje pracowały, a nawet jedna podkomisja, która długo, długo nie pracowała, o czym mówię? Mówię oczywiście o podkomisji frankowej, gdzie leżą cztery projekty ustaw frankowych, które mają ulżyć osobom we franka wrobionym, i po długim milczeniu komisja dała sygnał wczoraj. Był tam oczywiście Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. I jak to wyglądało? Kilkanaście godzin posiedzenia, chyba 12 to trwało, i co się udało ustalić?
Posiedzenie trwało od 11 do prawie 21. Niestety,
no to przesadziłem, 10 godzin.
Nasze postulaty, które polegają na kompleksowym rozwiązaniu tego problemu, są zawarte w innych projektach ustaw, niż został zarekomendowany przez rząd i przyjęty przed podkomisję.
To przypomnijmy, jaki był stan jeszcze wczoraj. Nad jakimi projektami mogła podkomisja, gdyby chciała pracować?
Wczoraj jeszcze miała do wyboru 4 projekty, no i w głosowaniu, w którym był wynik 3-3, ale zdecydował głos przewodniczącego Cymańskiego, wybrano projekt ostatni, prezydencki, o nowelizacji tak zwanego funduszu wsparcia.
Pozostałe 3 to były jakie projekty?
Projekt klubu Kukiz 15, zrównanie tak zwanych kredytów walutowych z kredytami złotowymi.
Czyli propozycje, które Państwo jako Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu powtarzaliście i zgłaszaliście od lat.
Tak, jako rozwiązanie ustawowe jest najbardziej sprawiedliwe. Nie jest to tyle, co klient może wygrać w sądzie, ale jest to sprawiedliwie społeczne.
Na czym ta sprawiedliwość polega? Na czym polegała istota tej ustawy, która, jak już wiemy, od wczoraj nie będzie procedowana, a którą zgłosił klub Kukiz 15?
Chodziło o zrównanie dokładnie kosztów tych kredytów z kredytami złotowymi, ale przede wszystkim zrównanie
salda. To jest to słynne przewalutowanie, czy to jest coś innego?
To jest policzenie tego kredytu od początku, tak jakby był kredytem złotowym, czyli jeżeli kredytobiorca, który, tak jak dzisiaj mamy sytuację, zgłosiła się do nas osoba, która myślała, że nigdy nie będzie miała problemu z tym kredytem, a się okazało, że jej bliski członek rodziny miał ten kredyt, no i niestety tragicznie zmarł w wypadku. Jej siostra tej osoby spłacała przez 11 lat kredyt, który wzięła na kwotę około 270 tysięcy. I po 11 latach spłaty, no niestety miała tragiczny wypadek. I bank, który spadkobiercą, od razu wypowiedział tę umowę, przeliczył zadłużenie i są winni więcej, niż była kwota wzięta tego kredytu.
Ta propozycja nie wejdzie pod uwagę, ale była też wcześniejsza ustawa prezydencka, bo przypomnijmy, że przez chwilę w tej podkomisji leżały aż 2 propozycje głowy państwa i wybrano chyba tą dla państwa mniej korzystną.
Ustawa, my to nazywamy ćwierćsprodowa, ona tak naprawdę faktycznie zwracała bardzo małe kwoty z tak zwanych spreadów, czyli różnic kursowych.
Które jakby ustalane? Czy kto decydował, jaka będzie różnica? To obliczał kurs między złotówką, a dajmy na to tym słynnym frankiem szwajcarskim.
To jest właśnie ta istota tego problemu, że to robił bank według własnego widzimisię i to kwestionują polskie sądy. Są prawomocne wyroki, między innymi właśnie wobec tego banku, który tak wypowiedział tej rodzinie tą umowę. Przeliczył według swojego kursu, a to już akurat wobec tego banku jest prawomocny wyrok sprzed kilku lat, który został wpisany do rejestru, który prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, że ten zapis jest nieuczciwy.
I ta pierwsza ustawa prezydenta to do Sejmu trafiła, tym spreadem się właśnie zajmowała, czy pomijała ten problem, jak to wyglądało?
Zwracała tylko część tych spreadów, czyli uznawała, że jakiś poziom jest sprawiedliwy, jakiś poziom jest niesprawiedliwy, a niestety zgodnie z wyrokami sądów dla banków ta każda część jest nieuczciwa.
Jak powinny postępować banki, żeby być uczciwe? Powinny brać kurs z NBP-u i po takim przeliczać złotówki na franki i z powrotem?
To jest tylko jeden z wielu problemów prawnych, ale gdyby faktycznie banki kupiły tą walutę na rynku i albo nam ją przelały, albo przeliczyły po kursie średnim, no to byśmy byli trochę w innej sytuacji. Ale banki tych franków nie miały. Przeliczały je wirtualnie. To też spowodowało ten ruch, że na przykład 3 złote spadły na 2 złote.
I brały kurs, przepraszam, z sufitu?
Niestety tak, bywały różnice kilkudziesięciu groszy pomiędzy bankami, szczególnie w tym okresie po Czarnym Czwartku.
A kilkadziesiąt groszy to przy kredycie na kilkaset tysięcy złotych robi różnicę.
Szczególnie w saldzie. Tutaj ważne, żeby każdy sobie zdał sprawę, że tu nie chodzi czasem o wysokość następnej raty, tylko co się stanie, jak ja nie będę mógł spłacać 2-3 rat. A do nas właśnie wczoraj w podkomisji, jak byliśmy na podkomisji, doszła informacja od koleżanki, która po jednej niezapłaconej racie dostała wypowiedzenie umowy. Po takim wypowiedzeniu umowy bank sobie przelicza całe zadłużenie po obecnym kursie ustalonym przez siebie.
No dobrze, jak to mówią nasi południowi sąsiedzi, to sene vrati, ustawa nie została przyjęta, została przyjęta druga ustawa prezydencka, a właściwie trzecia, ale ta pierwsza, pierwotna, gdzie był kurs sprawiedliwy przewalutowania, nawet nie dotarła do Izby Niższej, nawet nie została zgłoszona jako propozycja i nigdy nią się posłowie de facto nie zajęli. Teraz mamy obecną, została przyjęta o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Ta ustawa, co wam daje, czy w ogóle wy na taką ustawę czekacie, czy ona jakkolwiek pomoże chociażby części frankowiczów?
Czyli ta ustawa ma kilka mankamentów, które powodują, że znowu decydentem są banki. Pierwszy to jest taki, że wszelkie wnioski i wszelkie decyzje będą rozpatrywane przez bank. Dodano drogę odwoławczą, ale w tej radzie, która będzie rozpatrywała to odwołanie, większość dalej ma sektor bankowy, a na dzień dzisiejszy są tam tylko przedstawiciele sektora bankowego.
Ale czy to jest tak, że kredytobiorca mówi, moja rata jest za duża, ja jej nie jestem w stanie udźwignąć, pochłania 60% mojego miesięcznego dochodu, idzie do banku i to bank decyduje, czy zgłosić takiego klienta do funduszu, do wsparcia, czy go nie zgłosić. Dobrze rozumiem?
Tak, bank szukał jakiegokolwiek pretekstu, żeby nie wypłacić, wtedy to było jeszcze pożyczka, tak? Czyli żeby nie wypłacić pożyczki, którą klient by nie spłacał w przyszłości. I zdarzało się sytuację, że osoby dostawały decyzję odmowną i tego samego dnia było wystawione wypowiedzenie umowy.
To rzeczywiście niezbyt etyczne zachowanie, bo jak rozumiem, wtedy nieruchomość przechodzi na własność banku.
Nie tak od razu. Na szczęście tutaj chroni nas prawo unijne, ale również polskie prawo i no, przynajmniej my się już nauczyliśmy bronić takie osoby i w sądach skutecznie takie osoby bronimy, tylko muszą się zgłosić albo do specjalisty, albo do nas w ciągu 14 dni od otrzymania nakazu zapłaty.
Ta ustawa rozszerza tak zwane, powiedzmy, w cudzysłowie widełki, które pozwalają uzyskać pomoc, wydłuża termin tej pomocy do 36 miesięcy. To jest tak, że te propozycje prezydenta obecne jakkolwiek zwiększą pulę osób, które będą mogły się o wsparcie ubiegać?
Dzisiaj obliczyłem, ile przez 3 lata podpisano takich umów. To jest 888 umów. W sumie na kwotę niecałych 20 milionów, kiedy mamy w funduszu 600 milionów, czyli to jest bardzo mały procent.
A ile jeszcze jest kredytów frankowych w ogóle? 800 tysięcy, 700?
Ciągle ponad 500 tysięcy. Różne źródła podają inaczej, ale jeszcze jest
ponad pół miliona.
Ponad pół miliona. Większość kredytów to jest na 2 osoby. Więc jeżeli nawet poprawka tej ustawy spowoduje, że 5 razy więcej skorzysta osób, no to będzie kilka tysięcy osób. A mamy w samych sądach blisko 30 tysięcy, więc my jako stowarzyszenie skupiamy się na tym, żeby polscy sędziowie zaczęli przestrzegać prawa unijnego.
To jest teraz pytanie, które się pojawia od początku tej sprawy, od kiedy frankowicze walczą o sprawiedliwość albo o większe prawa dla siebie, bo też się pojawiały takie pytania, dlaczego mamy pomagać frankowiczom? To są z reguły ludzie bardziej zamożni, lepiej uposażeni, których kredyty się lepiej spłacają. Dlaczego my wszyscy klienci banków mamy się zrzucać na tych, którym i tak nie jest tak źle?
Tutaj oczywiście jest wiele mitów. Mamy dokładne dane KNF-u, że nawet 200 tysięcy rodzin to były rodziny, które trzymały kredyty, mając dochód na całą rodzinę 4 tysiące złotych. To jest bardzo mało. Większość tych kredytów została udzielona tym osobom, które nie mogły uzyskać w tamtym czasie kredytu złotówkowego niestety. Ja bym tylko poradził innym konsumentom, żeby sprawdzili, jak wyglądają ich umowy, bo zgodnie z raportami i NIK-u i wielu innych instytucji, w 60% umów są klauzule nieuczciwe, które oczywiście skutkują podwyższaniem kosztów kredytu, które i tak u nas są 2-3-krotnie droższe niż w Niemczech.
Czyli tutaj nie idzie o jakieś kwestie majątkowe, tylko o zapisy umowy zgodne z polskim prawem.
Tak, jeżeli umowa ma zapis niezgodny z prawem, to nie możemy jej wykonywać w oparciu o ten zapis i tutaj jest prawodawstwo i polskie, unijne, zgodne od wielu lat.
To jeszcze wróćmy do tej ustawy, która pewnie będzie przyjęta, bo ona już ma trafić na posiedzenie Komisji Finansów Publicznych, a zaraz potem do Sejmu, więc prawdopodobnie takie też jest stanowisko Kancelarii Prezydenta, bo to w końcu projekt prezydencki, że jak rozumiem w lutym ta ustawa pewnie już będzie przyjęta także przez prezydenta i stanie się za chwilę obowiązującym prawem. Tam się pojawia taki termin jak konwersja kredytu zamiast restrukturyzacji. Ma być specjalny fundusz powiększony, który będzie pozwalał na konwersję tych kredytów. Co się kryje pod tym słowem konwersja?
To tylko zmiana nazewnictwa. Dalej to będzie decyzja banku, który zaproponuje bądź nie danemu klientowi jaki sposób przeliczenia tego kredytu. Jaki? No to będzie zależało od banku, więc znowu jesteśmy...
Pod tym słowem konwersja kryje się proces przewalutowania, to o to chodzi, to jest jeszcze coś innego?
Tak powinno być, ale nie wiemy na jakich warunkach. Czy to na przykład będzie obecny kurs minus 10%, czy to będzie obecny kurs minus 15%, czy może minus 5%, tego nikt nie wie.
Jednocześnie przy okazji tej konwersji w trakcie posiedzenia pan poseł Tadeusz Cymański z Prawa i Sprawiedliwości, a dokładnie Solidarnej Polski, ale polityk Zjednoczonej Prawicy zgłosił szereg poprawek, 23, a jedna z nich dość istotna mówiła o wyłączeniu klientów banków, które są w procesie restrukturyzacji, są w procesie naprawczym. Wiemy, że w takim procesie jest chociażby jeden bank z grupy Leszka Czarneckiego, który ma kredytów najwięcej, czyli Getin Noble Bank.
Getin nie ma najwięcej, ale ma i bardzo dużo i w naszej ocenie w najgorszym one są w stanie, gdyż miały bardzo dużo dodatkowych opłat niezgodnych z prawem.
Najwięcej w tym sensie, że o ile dobrze pamiętam, w portfelu kredytowym Getin Noble największy udział.
Rozumiem.
Największy, tylko że w swoim portfelu ma najwięcej z polskich banków.
Co ciekawe, to chyba jest pierwsza ustawa w polskim parlamencie, że nie do końca wiemy, kogo dotyczy, dlatego że lista banków, które są w tych programach naprawczych, zgodnie z informacją KNF-u jest niejawna. Więc klient będzie szedł w ciemno do banku, nie wiedząc, czy on jest w tym programie, złoży wniosek i dostanie odmowę. Bądź nie.
Ale to jest tak, że ta poprawka, która ma chronić banki, jednocześnie skazuje tych kredytobiorców, którzy są pewnie w najtrudniejszej sytuacji, bo mają najgorsze warunki. Tak jak powszechnie się mówiło o kredytach walutowych w Getinie, że one mają najgorsze warunki dla klienta. To jest powszechna wiedza wielokrotnie podawana w prasie fachowej. I on, będąc w gorszej sytuacji niż jego kolega z banku, który nie ma kłopotów, będzie tej pomocy pozbawiony.
Dokładnie tak. I nie wiemy, czy to jest tylko Getin, czy to też będą może inne banki. Getin działa wyjątkowo agresywnie. Ja podam przykład kredytu złotówkowego, który dostaliśmy harmonogram od osoby, która za kilkumiesięczne wakacje kredytowe otrzymała zwiększenie salda kredytu o 200 tysięcy złotych.
Czyli powiedzmy to ludzkim językiem, za to, że nie płaciła, że zgodnie z zasadami umowy, jak
tak
rozumiem, odstąpiła od płacenia rat na jakiś trudny okres dla siebie kilku miesięcy, to na jej koncie pojawiło się
200 tysięcy kredytów więcej, którego nigdy ta osoba nie otrzymała. My to zgłosiliśmy oczywiście i zgłosiliśmy.
Ale jak to jest możliwe?
Po prostu. Był taki zapis w umowie, że bank pobiera prowizję procentową, nie wskazując kwoty. Klient nieświadomy nie wiedział, od czego jest ten procent, więc podpisał taki niestety aneks. On oczywiście jest sądownie do unieważnienia, ale jest to droga przez mękę.
To właśnie do tych sądów, bo jak rozumiem, ta ustawa państwa zdaniem niewiele zmieni. Jak wygląda sytuacja w sądach, bo tu zdaje się, że jest lepiej.
Jest lepiej, ale mamy też wydziały, szczególnie jeden w Warszawie, który opiera się nie tylko przepisom unijnym, ale wprost postanowieniom Trybunału Sprawiedliwości. Tak jak mieliśmy sytuację, kiedy była reforma i cały wymiar sprawiedliwości wiedział 5 godzin po postanowieniu TSUE, że ono już jest i że wracamy do pracy w poniedziałek, to tutaj postanowienie 28 listopada do tego stopnia się nie przyjęło po niektórych sędziów, że po otrzymaniu tego postanowienia od nas
O jakim dalej postanowieniu wydają te... mówimy, bo to jest brzmi tajemniczo, które postanowienie i w jakim brzmieniu wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
Trybunał stwierdził, że u nas przepisy pozwalające na wystawianie bankom nakazów zapłaty w oparciu o jeden z przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego jest niezgodny z przepisami unijnymi, więc nie powinno się go w ogóle stosować.
Który ty, pamięta pan? O co
artykuł 485, paragraf 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego.
Który brzmi? Proszę nie cytować, tylko proszę...
Który pozwala bankom na podstawie swoich dokumentów wystąpić o nakaz zapłaty. I tu Trybunał stwierdził, że po pierwsze, to jest dziwna forma, że bank sam stwierdza kwotę i nie jest to kontrolowane przez sąd. Po drugie, w ramach tej takiej kontroli sąd do tej pory nie badał treści umowy, a sąd powinien badać, czy umowa z konsumentem jest uczciwa.
Kiedy wy jako frankowicze do sądu idziecie, to jakie wyroki zapadają? Unieważnienia umowy?
Najczęściej jest to unieważnienie umowy, czyli
co się wtedy dzieje?
Zwrot świadczeń. I jeżeli ktoś dostał 10 lat temu 300 tysięcy złotych kredytu, to może oddać tyle, ale odzyskuje wszystkie raty, które spłacił, wszystkie koszty. I to jest najlepsze wyjście dla każdego klienta, który ma taki kredyt.
Najlepiej byłoby iść pozwem zbiorowym, ale to chyba nie jest możliwe.
Pozwy zbiorowe toczą się w Polsce bardzo długo. Ja może bym zaprosił wszystkie osoby, które chcą się coś więcej dowiedzieć. 30 stycznia będziemy właśnie pod Sądem Okręgowym w Warszawie, gdzie będziemy mówić właśnie o tych sędziach, którzy niestety nie stosują w Polsce prawa unijnego, ale też będziemy udzielali informacji, jak można sobie poradzić, gdy ma się tak wadliwą umowę.
Z drugiej strony to już ostatnie pytanie. Po wczorajszej podkomisji dzisiaj akcje Banku Millennium tracą 3,1%, przynajmniej do godziny 15, a mBank traci 2,85%, a Santander o 1,7% też akcje w dół. Często się mówi, że nie można ruszyć kredytów frankowych, ponieważ na nich leży stabilność naszego systemu bankowego, że jak się każe bankom przewalutować na kredyty złotowe, to cały system się zawali.
Dzisiaj sobie policzyłem, ile banki zarobiły przez 10 lat. To jest 150 miliardów złotych i policzyłem, że na każdą dorosłą osobę w wieku produkcyjnym my wszyscy złożyliśmy się na zyski banków po ponad 6 tysięcy złotych. Nie na koszty obsługi wszystkich usług, tylko na sam zysk netto. A koszty obsługi to są jeszcze różne premie, które dostają zarządy, na przykład zarząd Raiffeisena za podział banku dostał 30 milionów nagrody.
A do tego ja mam wrażenie, że na kredytach złotowych banki nie tracą i nie dopłacają nam wszystkim, tym, którzy mają kredyty w złotówkach, tylko też na tym zarabiają, więc przewalutowanie chyba nie powinno tak bardzo im zaszkodzić, chyba że rzeczywiście kredyty frankowe mają jakąś skazę i są po prostu maszynką do wyciskania pieniędzy z klientów. Arkadiusz Szczęśniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowym Obstawie, był gościem popołudnia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
My mamy minutę po godzinie 17 na zegarach, więc czas na Częstograj, czyli piosenkę przygotowaną specjalnie dla państwa przez Tomasza Wybranowskiego, prosto ze szmaragdowej wyspy Irlandii. Zresztą Irlandia dzisiaj jeszcze w popołudniu powróci za sprawą słów premiera i burzy, którą wywołały. Zastanowimy się, czy słusznie, czy niesłusznie. No i oczywiście jeszcze przed nami to, co wszyscy lubimy najbardziej, czyli reklamy.